Dobry wieczór. Minęła właśnie godzina 18 we wtorek 19 września z paryskiego studia RFI. Witam Państwa Anna Bernhardt i czuwający w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Emanuel. Oto najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Kryzys spowodowany wystąpieniem papieża Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie i fala protestów w świecie islamskim, jaka po tych słowach papieża nastąpiła, zaczyna słabnąć według agencji AFP. Do Nowego Jorku zjechali się szefowie państw całego świata, by wziąć udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W programie sesji przede wszystkim Iran, Bliski Wschód, a także sytuacja w Darfurze. Polskie zaangażowanie w Afganistanie, które miało być przykładem dla innych członków NATO, by również wysłali swe wojska do tego kraju, wywołuje spory i dyskusje w Warszawie w łonie koalicji rządowej. Na Węgrzech po zamieszkach ubiegłonocnych w Budapeszcie, gdzie rannych zostało 150 osób, dzisiaj panuje spokój. Premier Gyurcsány zapowiedział, że nie poda się do dymisji. Według ostatnich doniesień w Tajlandii wprowadzono stan wyjątkowy, ogłosił go premier Thaksin Shinawatra w telewizji państwowej. Wystąpienie było zarejestrowane wcześniej. Premier tajlandzki bowiem znajduje się teraz w Nowym Jorku. Agencja Reutera mówi o czołgach na ulicach Bangkoku. Więcej szczegółów jak na razie nie podano. To były najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przygotowanych z Sylwią Gibbs i Piotrem Kamińskim, przegląd prasy francuskiej i garść wiadomości europejskich. Po nich Krzysztof Rutkowski opowiadać będzie o tajemnicach Paryża i ja przekażę Państwu kilka wiadomości z wirtualnej przestrzeni. Kolejny punkt programu to lekcja francuskiego, a następnie Katarzyna Zawicka zaprosi na kwadrat jazzowy. Przejdźmy zatem do punktu pierwszego, do pełnego wydania dziennika. Zacznijmy od pozytywnych doniesień, od sygnałów, że kryzys spowodowany wystąpieniem papieża Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie i fala protestów w świecie islamskim, jaka po słowach papieża nastąpiła, zaczyna słabnąć. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Papież Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym do misjonarzy w Somalii wezwał dzisiaj do poszanowania innych religijnych przekonań i ubolewał nad wszystkimi formami przemocy. Z szeregów tych misjonarzy wywodzi się zamordowana w niedzielę zakonnica siostra Leonella. Zbrodni dokonali nieznani sprawcy po tym, jak muzułmański duchowny wezwał do zemsty na papieżu za jego słowa. Istotne było też wystąpienie imama wielkiego meczetu rzymskiego, Sami Salema, który oświadczył, że nadszedł czas dialogu między wyznaniami. Tymczasem, choć poruszenie powoli słabnie i nie odnotowano dziś żadnych gwałtownych wystąpień, AFP informuje, że padły wezwania do manifestacji w piątek, w dniu modłów. Jedyna poważniejsza manifestacja odbyła się w irańskim świętym mieście Kom, gdzie szyickcy studenci teologii skandowali tradycyjne hasła śmierć Stanom Zjednoczonym i Izraelowi, żądając przeprosin od papieża. Prezydent Ahmadinejad przybrał jednak ton bardziej ugodowy, podkreślając swój szacunek dla papieża i zapewniając, że jego słowa zostały zniekształcone. Najstarszy syn prezydenta Kaddafiego odrzucił jednak papieskie wyrazy ubolewania, wzywając go do natychmiastowego nawrócenia się na islam. Watykan podjął szeroko zakrojoną ofensywę dyplomatyczną, by rozładować kryzys, zlecając swym ambasadorom rozpowszechnianie tekstu wystąpienia papieża, by wybić na plan pierwszy jego pomijane elementy. W obronie papieża wystąpili też niektórzy włoscy politycy, potępiając m.in. tchórzostwo Zachodu wobec islamu. Mnie nie podoba się prezydent Iranu, ale nie zamierzam palić jego kukły, oświadczył Piero Fassino, sekretarz generalny lewicowych demokratów wchodzących w skład rządzącej koalicji. Agencje spostrzegają, że kwestia ta może stanąć na forum ONZ, gdzie zgromadzenie ogólne zająć się ma sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Mówi Paryż RFI. Do Nowego Jorku zjechali szefowie państw z całego świata, by wziąć udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Pokój na Bliskim Wschodzie, program nuklearny Iranu, a także sytuacja w Darfurze to najważniejsze tematy poruszane podczas tej sesji. Za oceanem jest już francuski prezydent Jacques Chirac, który wczoraj spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ-u Kofi Annanem, by porozmawiać głównie na temat Bliskiego Wschodu. Dzisiaj głowa państwa francuskiego zaproszony był do Białego Domu, po czym obaj prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych staną na mównicy w siedzibie ONZ-u. A główny temat to sprawa Iranu. Szefowa dyplomacji amerykańskiej Condoleezza Rice uprzedziła dzisiaj, że jeżeli Rada Bezpieczeństwa nie postawi na wokandzie sankcji wobec Iranu zgodnie z postanowieniami lipcowej rezolucji, to instytucja ta straci wiarygodność na arenie międzynarodowej. Prezydent Francji Jacques Chirac podkreślił wczoraj przed wyjazdem do Nowego Jorku, że kryzys irański należy rozwiązać drogą negocjacji, a nie groźbą sankcji. Zaniepokojenie takim postawieniem sprawy wyraziła nie tylko Ameryka, lecz również Izrael, który ma nadzieję, że opinia światowa nie da się zwieść Teheranowi grającemu na zwłokę, jak uważa szefowa izraelskiej dyplomacji Cipi Livni. Według ostatnich doniesień, już po spotkaniu z prezydentem Bushem, Jacques Chirac na konferencji prasowej zapewnił, że Paryż i Waszyngton tak samo podchodzą do sprawy irańskiej, a wstrzymanie przez Teheran programów wzbogacania uranu jest warunkiem wstępnym do podjęcia negocjacji, dodał prezydent Francji. Na sesji Zgromadzenia Ogólnego ma również wystąpić prezydent Iranu, Ahmadinejad. Według spadających właśnie depesz agencyjnych sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych w przemówieniu inaugurującym sesję Zgromadzenia Ogólnego zaapelował o zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dodajmy, że przy okazji Zgromadzenia Ogólnego dochodzi do rozmów i spotkań dwustronnych. Wczoraj w Nowym Jorku prezydent palestyński Mahmoud Abbas zapewnił izraelskiego ministra spraw zagranicznych Cipi Livni, że tworzący się rząd jedności narodowej uzna państwo izraelskie. Prezydent Abbas prowadzi rozmowy, by znieść bojkot Palestyńczyków wprowadzony po wygranych przez Hamas wyborach. Mówi Paryż RFI. W kuluarach i zapewne na trybunie w Nowym Jorku mowa też będzie o Afganistanie. Brytyjski minister obrony Des Brown twierdzi, że od wyników walki z talibami w Afganistanie zależy wiarygodność NATO. Sylwia Gibbs.
Brytyjski minister obrony przyznał, że uporczywy opór talibów był zaskoczeniem i wymaga więcej wysiłków niż przewidywano. Des Brown mówił nazajutrz po 3 samobójczych zamachach w Afganistanie, które spowodowały śmierć 21 osób, wśród nich 4 kanadyjskich żołnierzy wchodzących w skład wielonarodowych sił wspierających bezpieczeństwo w Afganistanie, którymi dowodzi NATO. Brytyjski minister podkreślił, że ich misja jest żywotna dla Afganistanu, dla świata i dla wiarygodności Paktu Północnoatlantyckiego. Wszyscy partnerzy powinni być gotowi do ponoszenia tego samego ryzyka. Tymczasem, stwierdził Des Brown, sojusznicy nie odpowiedzieli na apel europejskiego dowództwa NATO o wysłanie posiłków do Afganistanu. Jak czytamy w depeszy agencji France Presse, tylko Polska zapowiedziała dotychczas, że wyśle 1000 żołnierzy w lutym 2007 roku. AFP donosi obszernie w innej depeszy, że kwestia ta spowodowała kryzys w łonie koalicji rządzącej. Andrzej Leper powiedział, że jest to jeden ze spornych punktów. Według niego mowa była o wysłaniu do Afganistanu 40, może 50 żołnierzy, ale nie 1000. Premier Kaczyński i minister obrony Sikorski przypomnieli, że zobowiązanie w tej kwestii podjął poprzedni rząd. Londyńska gazeta Evening Standard doniosła 15 września, że decyzja o wysłaniu do Afganistanu 1000, a właściwie 900 polskich żołnierzy, gdyż 100 już się tam znajduje, podjęto w ramach wcześniej zapowiedzianej rotacji. Minister Sikorski ogłosił ją podczas zeszłotygodniowej wizyty w Waszyngtonie na prośbę sekretarza generalnego NATO, który chciał w ten sposób skłonić innych członków sojuszu do zmobilizowania dodatkowych sił. Siły ISAF w Afganistanie liczą 21 tysięcy żołnierzy. Dowództwo NATO domaga się wysłania posiłków w sile 2,5 tysiąca ludzi.
Dodajmy jeszcze, że prezydent Bush przyjmie 27 września prezydentów Afganistanu, Karzaja i Pakistanu Musharrafa, jak poinformował rzecznik Białego Domu. A występujący przed ONZ-owską Radą Praw Człowieka w Genewie Paul Barton zapewnił, że żadna osoba podejrzewana o terroryzm nie jest przetrzymywana przez CIA w tajnych więzieniach za granicą. Mówi Paryż RFI. W Budapeszcie ubiegłej nocy doszło do gwałtownych zamieszek, w których wzięło udział kilka tysięcy osób, głównie zwolenników skrajnej prawicy, czytamy w depesze AFP. Co najmniej 150 osób zostało rannych, większość po stronie policji, która próbowała bronić atakowany przez manifestantów budynek telewizji. Niepokoje na Węgrzech wywołały ujawniony w internecie i w radiu fragment wypowiedzi premiera Gyurcsánya, który na zamkniętym posiedzeniu swej partii mówił bez ogródek o kłamstwach przed i powyborczych. Opozycja domaga się ustąpienia premiera, ten jednak wprawdzie przyznał, że ujawnione wystąpienie jest prawdziwe, ale dodał, że nie ma zamiaru ustąpić ze stanowiska. W południe przed budynkiem parlamentu w Budapeszcie zebrało się 200 osób z symboliczną trumną, żądając dymisji premiera. Wydarzenia na Węgrzech odbiły się echem w Europie. Reakcję omawia Sylwia Gibbs.
Unia Europejska uważa protesty w Budapeszcie za sprawę wewnętrzną Węgier i przynajmniej dzisiaj nie podejmie żadnych działań, powiedział Matti Vanhanen, premier Finlandii, która pełni do końca 2006 rotacyjną prezydencję. Komisarz Laszlo Kovács wezwał jednak do przywrócenia spokoju. Kovács, który jest Węgrem, odpowiedzialny jest w Komisji Europejskiej za cła i podatki. Głównym tematem jego wystąpienia przed dziennikarzami były stosunki unijno-chińskie, ale przy tej okazji powiedział, że w interesie narodu węgierskiego, ale także całej wspólnoty europejskiej jest jak najszybsze ustabilizowanie sytuacji. Według agencji France Presse Kovács powiedział, że jedynym rozwiązaniem jest wdrożenie przez Węgry programu naprawy gospodarczej. Politycy powinni jego zdaniem zarzucić partyjne przepychanki. Na początku września rząd Gyurcsánya przedstawił w Brukseli tak zwany plan konwergencji, czyli spełnienia warunków, od którego zależy wejście Węgier do strefy euro. Jednym z tych warunków jest ograniczenie deficytu budżetowego, który na Węgrzech jest najwyższy w całej Unii Europejskiej, nieco ponad 10% produktu krajowego brutto. Według planu przedstawionego przez Budapeszt deficyt ma wynieść w roku 2009 tylko 3,2% PKB.
Dodajmy tylko, że według słów unijnej rzeczniczki do spraw gospodarczych i walutowych redukcja deficytu budżetowego na Węgrzech będzie procesem bolesnym. Mówi Paryż RFI i jeszcze kilka informacji w większym skrócie. W ciągu najbliższych kilku dni Cahal wycofa wszystkie swe oddziały z południowego Libanu, powiedział poseł partii Meretz, powołując się na rozmowę z szefem sztabu armii izraelskiej. Generał Dan Haluc uważa, że wszyscy żołnierze wrócą do domów przed nowym rokiem żydowskim, rozpoczynającym się o świcie w piątek. Ilość żołnierzy amerykańskich w Iraku pozostanie na razie na tym samym poziomie, przynajmniej do wiosny przyszłego roku, zapowiedział generał John Abizaid, głównodowodzący amerykańskimi wojskami w Iraku. 140 tysięcy Amerykanów znajduje się w tym kraju, a sytuacja nie pozwala na razie na ich wycofanie. Wczoraj, jak poinformowano w Bagdadzie, w wyniku odniesionych ran zmarł kolejny żołnierz amerykański. Od początku konfliktu zginęło już blisko 2700 Amerykanów w Iraku. W Bagdadzie, dodajmy, w czasie odbywającego się tu drugiego procesu Saddama Husajna przesłuchiwano dzisiaj świadków, którzy opisywali ataki z użyciem broni chemicznej na wioski w Kurdystanie irackim w latach 1987 i 1988. Zginęło wtedy, jak się szacuje, 180 tysięcy Kurdów. Mówi Paryż RFI, to były wiadomości dziennika. Pora teraz na przegląd prasy francuskiej, opracowany dzisiaj przez Piotra Kamieckiego.
W dzisiejszym Le Figaro dwie reakcje w sprawie wypowiedzi papieża i rejwachu, jaki wywołały one w świecie muzułmańskim. Antoine Sfer, ekspert w sprawach islamu, opublikował tekst chytry, gdzie ostrą krytykę stanowiska przywódców i mas islamskich owija on w retorykę bardzo krytyczną wobec chrześcijaństwa. Najistotniejsze jest tam jednak meritum. Sfer zadaje mianowicie podstawowe pytanie, czyżby nie wolno było krytykować religii, szczególnie islamu, czy też wolno o nim mówić wyłącznie muzułmanom? Czyżby debata intelektualna i teologiczna była tabu? Co właściwie powiedział papież? By wesprzeć swą argumentację dotyczącą stosunków religii i rozumu i kategorycznie odrzucić wysługiwanie się Bogiem dla uzasadnienia aktów przemocy, powołał się na powszechnie znany dialog Manuela II Paleologa z erudytą z Ispahanu. Powróćmy do historii, pisze Sfeja. W latach 610-622 Mahomet mówi o stosunkach człowieka ze Stwórcą, wykluczając wszelką mediację między sferą ludzką a boską oraz podkreślając, że w materii religii nie ma przymusu. Od roku 622 w Medynie Mahomet musi sformułować zasady administracyjne, społeczne, gospodarcze i religijne porządkujące stosunki między ludźmi. A religia łączy odtąd to, co święte, z tym, co doczesne, obejmując sferę prywatną i publiczną. Mahomet poczyna zwalczać odszczepieńców, w tym Żydów z Medyny, a jego słowa z tego okresu różnią się znacznie od słów wypowiadanych w Mekce. Zakazuje wiernym przyjaźni z Żydami i chrześcijanami, nakazuje bezlitosną z nimi walkę. Jest to jednak przekaz ustny, a dopiero 20 lat po śmierci proroka, w roku 652, spisuje się te słowa w formie księgi, nadając im charakter święty. Gorączka, jaka ogarnęła od lat 70. świat muzułmański, pisze dalej Antoine Sfeyre Le Figaro, odwołuje się wyłącznie do okresu medyńskiego, który nie stanowi bynajmniej jedynego oblicza islamu. Po promiennych 7 wiekach andaluzyjskich, od średniowiecza, inne drogi interpretacji zostały zasypane, kładąc kres złotemu wiekowi islamu, a kariera islamistów w XX wieku przypomina mroczne karty kościoła katolickiego, choć w tekstach ewangelicznych nie ma żadnych po temu podstaw. Islamiści ogłosili się rzecznikami Boga, wyrokując co słuszne, co niesłuszne, choć nie mają po temu żadnych uprawnień. Wspierają barbarzyński terroryzm Bin Ladena, Zawahiriego i innych złodziei. Dzieje Boga. Wbrew słowom proroka, byle kto interpretuje dziś Koran i wyciąga zeń, co zechce. Tragiczna jest zaś reakcja ignorantów, naiwnych i hipokrytów we Francji i w całej Europie, którzy w obawie przed zamieszkami głoszą, że wszystko jest w najlepszym porządku. Przyłączając się do ataków na papieża, nie pozwolą muzułmanom usłyszeć głosu rozsądku, mądrości, rozumu i nowoczesności. Jakże ich przekonać, że pierwszymi ofiarami zniekształcania islamu są sami muzułmanie, których przytłaczająca większość domaga się wielkiej odnowy. Masowe i oficjalne reakcje w świecie muzułmańskim na słowa papieża to wyraz niegodnej hipokryzji. Niestety, raz jeszcze stoją one na antypodach rozumu, pisze w Le Figaro Antoine Sfeyre, dyrektor pisma Les Cahiers de l'Orient. Znacznie surowiej i bez żadnych retorycznych środków ostrożności wypowiada się filozof Robert Redeker, stwierdzając, że reakcje na słowa Benedykta XVI dotyczące islamu i przemocy to część kampanii zmierzających do zdławienia tego, co na Zachodzie najcenniejsze i co nie istnieje w żadnym kraju muzułmańskim – wolności myśli i wypowiedzi. Islam próbuje narzucić Europie swe reguły – godziny tylko dla kobiet na pływalniach, specjalne dania dla muzułmańskich dzieci w stołówkach, cenzurę i oskarżanie wolnych umysłów o islamofobię. Nie brak objawów islamizacji umysłów. Najlepszy dowód to, że ci, co protestowali przeciwko ochrzczeniu placu przed Notre Dame imieniem Jana Pawła II, nie manifestują jakoś przeciwko budowaniu meczetów. Jak niegdyś, za komunizmu, Zachód jest pod ścisłym nadzorem ideologicznym, pisze Redeker w Le Figaro. Podobnie jak komunizm, islam ogłosił się alternatywą wobec zachodniego świata. Wykorzystuje naszą wrażliwość i naiwność, nasze wyrzuty sumienia, skoro mieni się głosem biednych i prześladowanych. Dawniej głos ten rozbrzmiewał w Moskwie, dzisiaj w Mekce. I znowu niektórzy intelektualiści stali się okiem islamu na Zachodzie, jak dawniej byli okiem Moskwy. Rzucają anatemy przeciwko islamofobom, jak dawniej przeciwko antykomunistom. Podobnie jak komunizm, islam uważa wielkoduszność, otwarty umysł, tolerancję, łagodność, wolność kobiet i obyczajów, wartości demokratyczne za objaw dekadencji. To właśnie islam chce wykorzystać, mając na swe usługi pożytecznych idiotów. Przypomina się tu oczywiste i niezliczone grzechy kościoła katolickiego. W przeciwieństwie do islamu jednak żaden z nich nie bierze się z Ewangelii, podczas gdy w pismach islamu, Redeker cytuje tutaj wspomniane wyżej zalecenia proroka z czasów Medyny, aż się przelewa od przemocy. Doroczne kamienowanie szatana w Mekce to nie tylko zbiorowy przesąd historyczny, barbarzyński tłum, to rytuał, którego winien dopełnić każdy muzułmanin. Przemoc stanowi święty obowiązek. Wiernych. Islam uwił jej ciepłe gniazdko, by mogła rosnąć i kwitnąć. Obrządki chrześcijaństwa i judaizmu potępiają i wykluczają przemoc. Islam w swych najświętszych tekstach sławi przemoc i nienawiść. Jak komunizm za czasów zimnej wojny ucieka się do przemocy i zastraszania i zmierza ku hegemonii. Benedykt XVI doświadczył tego na własnej skórze. Znów jak niegdyś Zachód to wolny świat w zderzeniu z islamem i znów jak niegdyś od przeciwników tego wolnego świata, gorliwych rzeczników oka islamu, aż się roi w jego łonie, kończy Robert Redeker Le Figaro. w Le Monde. Henri Tinck również nie szczędzi krytycznych uwag chrześcijaństwu, a także dyplomatycznym talentom papieża. W kwestiach zasadniczych wyraża się jednak z odświeżającą dosadnością, pisząc tak. Co chciał właściwie powiedzieć papież w Ratyzbonie? Że dialog winien być szczery, bez okrągłych formułek i uścisków, po stokroć powtarzanych i bezskutecznych magicznych zaklęć i apeli o pokój między wyznaniami jako podstawy pokoju międzynarodowego. Nowy papież domaga się dialogu opartego na rozumie. Czy w świętych tekstach są ziarna przemocy, czy też nie. Czy w islamie, podobnie jak w innych wyznaniach, istnieją krytyczne instancje pozwalające na swobodną hermeneutykę, to jest interpretację tekstów? Czy funkcjonują nadrzędne autorytety, zdolne swobodnie ferować prawo, potępiać nadużycia, tropić fundamentalizm? Czy pod pretekstem islamofobii, czy też możliwości wykorzystania tych kwestii przez ekstremistów, należy milczeć w tych sprawach? Pytania te zadaje sobie przecież wielu umiarkowanych muzułmanów i to nie tylko intelektualistów, czyniąc to tyleż jawnie, co potajemnie w obawie przed prześladowaniami. Czyżby naprawdę islam czuł się aż tak niepewnie, by na każdą interpelację z zewnątrz, ze strony Salmana Rushdiego, duńskich karykaturzystów, czy dzisiaj papieża, musiał reagować wyłącznie wzruszeniem transmitowanym przez satelitarny islam telewizji Al Jazeera czy Al Arabiya, nie mając w zanadrzu żadnej innej odpowiedzi, jak tylko wielki krzyk o obrazę proroka, zastanawia się w Le Monde Henri Tinck.
Po przeglądzie pracy francuskiej opracowanym przez Piotra Kamińskiego, Sylwia Gibbs proponuje magazyn europejski.
Ocena postępów dokonanych przez Turcję przed wejściem do Unii Europejskiej odłożona została na później. Komisja Europejska ogłosi swój raport 8 listopada zamiast 24 października. Pozostawi to zdaniem obserwatorów więcej czasu na uregulowanie przez Turcję stosunków z Cyprem, od czego zależy dalszy przebieg negocjacji akcesyjnych. Raport na temat stanu przygotowania Rumunii i Bułgarii zostanie natomiast ogłoszony zgodnie z planem 26 września. Brytyjski minister spraw wewnętrznych John Redd oznajmił dzisiaj, że jeśli Bułgaria i Rumunia wejdą do Unii 1 stycznia 2007, Londyn ograniczy prawdopodobnie imigrację obywateli tych krajów. W Wiedniu trwa 50. sesja Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W przyszłym roku organizacja będzie obchodzić 50-lecie swego istnienia. W poniedziałek 18 września w gmachu agencji odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia Marii Curie-Skłodowskiej. Z Wiednia mówi dyrektor Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.
Wyglądało to w ten sposób, że po zakończeniu obrad wszyscy właściwie, którzy byli na tej sesji obecni, zostali zaproszeni na parter głównego budynku agencji, gdzie tam w takim wielkim holu znajdowała się wystawa o Marii Skłodowskiej-Curie przygotowana przez nasze warszawskie Muzeum Marii Skłodowskiej i właśnie popiersie zasłonięte jeszcze, popiersie uczonej. Skąd się wzięła idea? Otóż w agencji w Wiedniu stoją popiersia czterech mężczyzn, którzy działali w jakby tym obszarze fizyki jądrowej, energii atomowej, próbując wykorzystywać energię atomową w takich pokojowych celach. I w związku z tym znajduje się tam popiersie Kurczatowa, hinduskiego uczonego Baby, Eisenhowera oraz niemieckiego badacza Otto Hahna. I wśród nich właśnie jako pierwsza, jedyna na razie kobieta stanie popiersie Marii Skłodowskiej-Curie.
Czy to wzbudziło zainteresowanie? Czy było wielu ludzi?
Tak, więc ku naszej ogromnej radości było bardzo, bardzo wielu gości. Oczywiście byli to ludzie z całego świata. Całą tą jakby uroczystość otworzył, po zapowiedziach pracownika oczywiście agencji, pierwszy zabrał głos przewodniczący czy szef Państwowej Agencji Atomistyki, profesor Jerzy Niewodniczański. Następnie jakby odpowiednik profesora Niewodniczańskiego, przewodniczący Komisji Energii Atomowej Francji, będący jednocześnie przewodniczącym delegacji francuskiej na to 50. spotkanie. Później głos zabrał dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Mohamed El Baradei. No i Później w sposób niezwykle uroczysty nastąpiło zdjęcie szaty przykrywającej popiersie Marii Skłodowskiej-Curie.
Francuska delegacja brała udział, jak pani przed chwilą powiedziała, w tej uroczystości. Czy Muzeum Curie w Paryżu uczestniczyło od początku w tej inicjatywie?
Powiem tak, całkiem szczerze, to znaczy Muzeum Marii Curie czy Archiwum Curie w Paryżu, z tego co mi wiadomo, nie uczestniczyło w ogóle w tej inicjatywie, dlatego że była to inicjatywa, że tak powiem, zupełnie oddolna, która wyszła z Polski od honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, pana doktora Tadeusza Wójcika i z Państwowej Agencji Atomistyki. Najpierw był taki pomysł, żeby było to popiersie, że tak powiem, podwójne, to znaczy takie, które stoi przed właśnie archiwum Curie w Paryżu, dueta także polskiej rzeźbiarki Marii Kwietniewskiej i to jest popiersie Marii Piotra. Z przyczyn nowości jakichś takich technicznie organizacyjnych nie można było tego zrobić, ponieważ trzeba byłoby je odlewać na nowo, a to się łączyło oczywiście z uzyskaniem praw od rodziny i tak dalej, i tak dalej. Po czym się okazało szczęśliwie, że istnieje w Polsce oryginalna rzeźba właśnie Ludwiki Niczowej z Marii Skłodowskiej-Curie. Dzięki jeszcze dwóm sponsorom zakupiono tę rzeźbę i w poniedziałek, 11 września, czyli dokładnie tydzień temu, o godzinie 14, odbyła się jakby pierwsza część uroczystości, mianowicie w naszym muzeum w Warszawie przekazano tę rzeźbę przedstawicielom rządów Polski i Francji, która to rzeźba przyjechała w niedzielę 17 września do Wiednia i tutaj została z kolei przez te rządy Polski i Francji przekazana na ręce dyrektora generalnego El Baradeja.
Słyszeli Państwo rozmowę z Małgorzatą Sobieszczak-Marciniak, dyrektorem Muzeum Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie. Przedstawiciele 140 krajów członkowskich Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej rozpoczęli dziś debatę na temat propozycji utworzenia Międzynarodowego Banku Paliwa Nuklearnego. Dzięki istnieniu takiego banku żaden kraj nie musiałby rozwijać własnej technologii wzbogacania uranu, jak to obecnie robi Iran.
Mówi Paryż, RFI Krzysztof Rutkowski proponuje kolejny odcinek swych paryskich pasaży. Posłuchajmy.
W tajemnicach Paryża Eugeniusza Sy, aresztant zwany Szpilą, opowiedział w więzieniu La Force mrożącą krew w żyłach historię, najbardziej mrożącą ze wszystkich mrożących krew w żyłach historii opowiedzianych na kartach tej powieści. Czy szanowne zgromadzenie wie, czym była Mała Polska? Zapytał Szpila współwięźniów. Wie, odrzekł aresztant w niebieskiej czapce i w szarym kubraku. To były straszne rudery po stronie ulicy Du Rocher i Rue de la Pépinière. Słusznie, mój chłopcze, pochwalił więźnia Szpila. Małą Polską zwano w Paryżu kwartał o nieokreślonych granicach. Mała Polska istniała, ale gdzie? Dworacy, którzy uciekli do Francji za Henrykiem Walezym, osiedli na wsi, wśród pol, wśród łąk, wiatraków, kóz i krów oraz wieprzków na wzgórzach opadających ku Sekwanie. W widłach pomiędzy ulicą Du Rocher i ulicą Du Rhône miał niegdyś swoją posiadłość książę d'Anjou, czyli płochy oblubieniec Rzeczpospolitej. Dlatego po ucieczce Henryka Walezego z Krakowa, jego pałac z ogrodem, Paryżanie zwali Młodą Polską, a nawet Małą Polską, ale nazwa obejmowała też w XVII wieku południową część dzisiejszej ulicy Du Rocher, okolice dworca świętego Łazarza i dlatego przez pewien czas radcy miejscy zastanawiali się, czy terminałowi kolei żelaznej nie nadać imienia dworca polskiego. W połowie XVIII stulecia Casanova wynajął dom zwany Krakowem pod gołym niebem. Casanova kilka razy powtarzał, że jego dom nazywał się Warszawą pod gołym niebem, ale historycy Paryża udowodnili, że się mylił. I ten dom znajdował się pomiędzy ulicą de la Pépinière i przedmieściem świętego Honoriusza, a więc nie tylko na południe od dzielnicy Batignol, lecz także na południe od posiadłości Henryka III. Casanova zwał Małą Polską wiejskie tereny wokół placu Magdaleny. Kościół jeszcze wtedy nie istniał. Na wschodzie granicę wyznaczała ulica Monceau i na północy kościół świętego Filipa oraz przedmieście świętego Honoriusza, a pola elizejskie na południu wyznaczały ten dziwny teren. Mała Polska, paryska dzielnica zmieniała granicę, rozciągała się i kurczyła, ale dwie ulice de la Pépinière oraz ulica du Rocher pojawiają się niezmiennie we wszelkich o niej świadectwach. Dzieje granic paryskiej czy też podparyskiej małej Polski przypominają nieco historię Rzeczpospolitej. Kurczą się i rozciągają, przechodzą pod obce panowanie, co prawda nie Rosjan, Prusaków czy Austriaków, ale różnych gmin i regionów lub merostw stolicy. Mała Polska przechodziła z rąk do rąk niczym dzikie pola i nasiąkła krwią. Przy zbiegu ulicy Dichoszy i ulicy Monceau Jakobini w okresie największego terroru kazali wykopać zbiorową mogiłę na cmentarzu Ehensis, do której od marca do lipca 1794 roku, czyli w okresie najgwałtowniejszego terroru, wrzucili zgilotynowane ciała Dantona, Freya, Camilla Desmoulins, jego żony Heinicka Lavoisiera, a także Robespiera i Saint-Justa. A w końcu już w roku 1795, pod koniec tego roku, samego prokuratora Fouquier Tinquevilla, który najpierw kazał ściąć wszystkich wymienionych. Po powstaniu listopadowym polscy emigranci osiedlali się w okolicach dzisiejszego bulwaru Batignolles i w ten sposób rozciągnęli granice Małej Polski na północ. Mała Polska narodziła się we Francji niechciana, ze związku dwuznacznego. Bękarcie piętno wycisnęło się na jej duszy i losach, chociaż Guy Faure de Pibrac, uchodzący za największego oratora XVI wieku, gody Francji i Polski, opiewał górnym stylem parodiującym niechcący pieśń nad pieśniami. Otóż Faure de Pibrac, zasłynąwszy wcześniej apologią masakry w noc świętego Bartłomieja, wygłosił w Poznaniu płomienny dyskurs, który poruszył serca zgromadzonych w obecności księcia d'Anjou, czyli późniejszego Henryka Walezego, tysiąca jego dworzan i delegacji gospodarzy. Najczcigodniejszy i przezacni panowie senatorowie, dzień dzisiejszy nad wszelkie inne znaczniejszy, dzień godny złotymi głoskami uwiecznienia, który to ziszcza, co niepewnym się jeszcze onegdaj zdawało. W świetle tego dnia Rzeczpospolita dojrzy króla, a król swą Rzeczpospolitą postrzega, dzień ten łączy rozmiłowanego oblubieńca z jakże piękną, jakże nadobną, strojną i wielbioną oblubienicą, rozchyla jej ramiona. Raduj się, o królu Polski, raduj ochotą swą, co nie płocha jest, nieprzymuszona, lecz ognista i krzepka. Złącz się z Rzeczpospolitą jako małżonka z drogim małżonkiem szczerze kochanym i zapomnij o kraju swym rodzinnym, o Francji. A Francja łzy po tobie roni, ale i podziwia w milczeniu krasę niezmierzoną i nadobność twej oblubienicy, godnością pokoleń i honorem szlachty strojną, i patrząc pojmuje, że dostojeństwem owym nieporównywanym sama się za się ubogaci. Takimi to oto wersetami witali Henryka Walezego Francuzi z małżeństwa pomiędzy królem Rzeczpospolitej i Polską niewiele wyszło, ale to już zupełnie inna historia. Kiedyś o niej opowiem.
Magazyn Myszkując w sieci przygotowała Anna Bernhardt.
Bezprecedensowy wyrok zapadł w Belgii. Po raz pierwszy sąd nakazał firmie Google pod groźbą wysokich kar wstrzymanie publikowania online fragmentów artykułów francuskojęzycznych gazet wydawanych w Belgii oraz umieszczania odsyłaczy do całych artykułów. Największa na świecie wyszukiwarka wprowadziła od jakiegoś czasu i w wielu językach usługę o nazwie Google News, stanowiącą przegląd najważniejszych wydarzeń na podstawie artykułów prasowych. Pomysł ten jednak nie spodobał się wszystkim autorom. Organizacja Copy Press, zarządzająca prawami autorskimi francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych gazet w Belgii, wystąpiła przeciwko firmie Google i wygrała sprawę. Sąd nakazał zaprzestania tych praktyk do 18 września. Po tym terminie za nielegalne, to znaczy bez zgody i uiszczenia opłat wydawcom, zamieszczanie streszczeń artykułów, Google'owi grozi kara grzywny w wysokości 1 miliona euro dziennie. Amerykańska firma zapowiedziała odwołanie się od decyzji sądu belgijskiego, jak na razie jednak musi podporządkować się orzeczeniu pierwszej instancji. Sekretarz generalny belgijskiej organizacji Copy Press ma nadzieję, że podobne skargi zostaną złożone i w innych krajach, co zmusi Google do pytania o zgodę i płacenia za publikowanie fragmentów artykułów. Ciąg dalszy tej afery zapewne nastąpi. Problem praw autorskich i piratowanie plików muzycznych czy filmowych to wojna, która teraz toczy się na wielu frontach w wirtualnej przestrzeni. Rozwiązaniem jednego z tych problemów zajęła się firma Utech, która ogłosiła niedawno, iż znalazła doskonałą broń przeciwko piratowaniu płyt DVD. Testowany aktualnie we współpracy z największymi producentami kinematografii projekt opiera się na technologii chipa RFID, który miałby być integrowany bezpośrednio na komercyjnych płytach DVD. Ten niewymagający zasilania miniaturowej wielkości chip odczytywać mają czytniki DVD nowej generacji i dzięki temu rozróżniać będą oryginały od kopii. Technologia ta, która może być wkrótce zastosowana również w przypadku innych nośników, jest według jej wynalazców pierwszym krokiem w kierunku stworzenia nowego standardu bezpieczeństwa mediów optycznych. Jak dotąd nie wiadomo, kiedy technologia ta miałaby wejść w życie. Pozostaje natomiast pytaniem, czy ta nowa generacja odtwarzaczy będzie w stanie czytać płyty niekomercyjne, na przykład nasze prywatne filmy, które wygrawerujemy sami dla własnego użytku. Może trzeba będzie mimo wszystko zachować sprzęt poprzedniej generacji, nie tak bardzo nowoczesny, za to czytający większość płyt, na przykład kopię, którą przyjaciele zrobili z nagrania odkrytego właśnie rewelacyjnego artysty. W Paryżu właśnie zakończyło się Apple Expo, wielkie wydarzenie w świecie informatyków. Tych według słynnego sloganu Apple'a myślących inaczej, czyli nie w horyzoncie wszechwładnego Microsoftu i Windowsów. Tegoroczny jednak salon można byłoby uznać za iPod Expo. Do tego stopnia zdominowany był przez ten sztandarowy produkt Apple'a oraz wszystkie związane z nim gadżety i multimedialne technologie. Trudno się zresztą temu dziwić, to dzięki iPodom Apple króluje, jak dotąd niepodzielnie, na rynku cyfrowych odtwarzaczy, a dzięki swoim iTunes na rynku sprzedaży muzyki oraz, co zostało niedawno ogłoszone, również na rynku filmów. Te więc produkty Apple rzucały się w oczy na salonie przede wszystkim. Nie znaczy to, że nie było pozostałych. Można było więc popatrzeć, a nawet wypróbować wszystkie najnowsze maszyny, które skutecznie konkurują z PC-tami. W niektórych dziedzinach jak multimedia czy świat wydawnictw są ciągle standardem. Komputery Apple były jednak zawsze znacznie droższe niż masowa produkcja PC-tów. I tu jednak nastąpił przełom. Apple'owskie laptopy staniały średnio o 20%, a najpotężniejsza maszyna profesjonalna jest tańsza o ponad 2000 euro od PC-ta o równorzędnej konfiguracji i osiągach. Może więc da się pomyśleć o informatyce inaczej.
Présente
tout un roman,
un cours de français par la littérature.
India Song to tytuł filmu, który Marguerite Duras zrealizowała na podstawie własnej powieści Le Vice-Consul. W poprzedniej lekcji usłyszeliście fragment rozmowy bohaterów, który teraz powtórzymy. Młody urzędnik ambasady jest zakochany w Anne-Marie Stetter, kobiecie melancholijnej i zagadkowej.
Vous écrivez, je crois.
J'ai cru pouvoir écrire. Avant, on vous l'a dit?
Oui, mais je l'aurais sans doute deviné, à la façon que vous avez de vous taire.
J'ai abandonné. Monsieur Stretter écrivait aussi?
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis,
Et vous?
Je n'ai jamais essayé.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
C'est-à-dire... Oui, si vous voulez.
Vous faites de la musique?
Parfois. Moins depuis quelques années.
Pourquoi?
C'est difficile à exprimer.
Dites-le-moi.
Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps pour moi.
Czy zrozumienie tego dialogu nie sprawiło wam trudności?
Avec qui Anne-Marie Streeter parle-t-elle?
Z kim rozmawia Anne-Marie Streeter?
Avec le jeune attaché d'ambassade.
Czym się zajmuje ten młody człowiek?
Il écrit.
Quel est son caractère?
Jaki ma charakter?
Il est timide.
Est-ce que le mari d'Anne-Marie Streeter écrivait aussi?
Czy mąż Anne-Marie Streeter również kiedyś pisał?
Oui, il écrivait avant.
Anne-Marie Streeter écrit-elle?
A czy Anne-Marie Streeter pisze?
Non, elle n'écrit pas.
Qu'est-ce qu'elle fait?
A czym się zajmuje?
Elle fait de la musique.
Pourquoi est-ce qu'elle fait moins de musique qu'avant?
Dlaczego obecnie gra nie tak często jak kiedyś?
Parce que la musique la fait souffrir.
Pourquoi?
On ne sait pas.
Obie rozmawiające osoby zdają się ukrywać jakąś tajemnicę, co by wynikało z ich zakłopotanych i urywanych wypowiedzi.
Vous écrivez, je crois?
Pyta Anne-Marie Streeter.
J'ai cru pouvoir écrire avant...
Odpowiada młody dyplomata. Niewątpliwie chciałby jeszcze dodać...
Avant de venir ou de vous rencontrer.
Potem on z kolei zadaje pytanie...
Monsieur Streeter écrivait aussi?
A ona odpowiada.
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis, il a arrêté d'écrire.
Powiedziałaby zapewne, gdyby dokończyła myśl. Młody dyplomata rozumie, że Anne-Marie Streeter nie chce nic więcej wyjaśnić. Jest uprzedzająco grzeczny. Kontynuuje więc rozmowę z niedomówieniami. Zadaje pytanie.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine?
W domyśle d'écrire. Ce n'est pas la peine znaczy szkoda zachodu, nie warto. Inaczej c'est inutile, ça ne sert à rien.
Ce n'est pas la peine de prendre ton parapluie, il ne pleut plus.
Powiemy przy ładnej pogodzie. W mowie potocznej zamiast ce n'est pas la peine można powiedzieć ça ne vaut pas le coup. Na pytanie dyplomaty.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
Anne-Marie Streeter odpowiada półsłówkami.
C'est-à-dire oui, si vous voulez.
Używamy zwrotu si vous voulez, żeby uniknąć konkretnej odpowiedzi i jakichkolwiek wyjaśnień. Jest to wyrażenie bardzo dzisiaj popularne.
Vous avez passé de bonnes vacances?
Si vous voulez. On a quand même eu des problèmes.
W dialogu z India Song si vous voulez ma to samo znaczenie i tę samą intonację, co c'est-à-dire. Oczekujemy wyjaśnienia, które nie nastąpi.
C'est-à-dire... Oui, si vous voulez.
Zwroty c'est-à-dire albo c'est-à-dire que wyrażają w mowie potocznej zastrzeżenie lub odmowę, jednakowoż w uprzejmej, grzecznej formie.
Vous restez dîner, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que on ne veut pas rentrer trop tard ce soir.
W dialogu z filmu Marguerite Duras zwroty te mają sugerować, że bohaterowie są zniechęceni. Zakochany w Anne-Marie Stetter młody człowiek zadaje jej pytania pomimo swej nieśmiałości.
Et vous? Vous faites de la musique? Pourquoi? Dites-le-moi.
Chce za wszelką cenę zrozumieć ją, nawiązać z nią bardziej intymny kontakt. Żeby ją nakłonić do zwierzeń, dorzuca na końcu zdania, n'est-ce pas?
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
Ten zwrot, n'est-ce pas, albo podobny, c'est cela, ma zachęcić rozmówcę do mówienia o sobie lub do opowiedzenia czegoś. W dzisiejszej lekcji usłyszeliśmy wypowiedzi wyrażające wahanie. Uczucia tego rodzaju często wyrażane są w formie ogólnikowej i bezosobowej, urwanymi zdaniami.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Ukazało się ostatnio na rynku kilka interesujących płyt. 11 września wyszła nowa płyta Diany Krall. Pod koniec sierpnia Tomasz Stańko i jego już od lat stałe trio Waślewski-Kurkiewicz-Miśkiewicz, nieźle przyjęta we Francji, choć może z nieco mniejszym niż poprzednie entuzjazmem. Pat Metheny i brat Meldau, spotkanie na szczycie, jak określił to nagranie miesięcznik Jazzman. Kenny Garrett wydał płytę, na której powracają jego dawne zainteresowania Orientem. Warto tu zaznaczyć, że w jej nagraniu towarzyszyło mu kilku znakomitych muzyków, wśród nich Pharoah Sanders. Madeleine Peru w listopadzie wystąpi w paryskiej Olimpii, a 4 września ukazała się jej nowa płyta The Perfect World. Niektórzy doszukują się w niej podobieństwa do Billie Holiday. A co Państwo o tym myślicie? Posłuchajmy fragmentu jej poprzedniej płyty Careless Love.
You fill my heart with them white old
28 i 29 w klubie Duc de Lombard wystąpi Frank Avitabile, znany już polskim fanom jazzu, choć bez występów na Jazz Jamboree. Właśnie ukazała się jego kolejna płyta Short Stories. Zawarte na niej utwory, zgodnie z tytułem, są naprawdę niedługie. Najdłuższy z nich ma 5 minut. To prawdziwa sztuka zawrzeć to, co się ma do powiedzenia w kilku minutach i niewielu ludzi tę sztukę osiągnęło. Płyta jest nagraniem solowym. Występy w klubie Duc de Lombard będą mieszane solo lub w triu. Les Nuits Manouches to festiwal, który odbywa się w Paryżu. Zaczął się 15, trwać będzie do 23 września, niedaleko placu Clichy. To dopiero drugie jego wydanie. Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku będzie to co najmniej taki sam sukces jak w ubiegłym. Jazz Manouche cieszy się we Francji nadal ogromną popularnością, czego początków należy się dopatrywać w muzyce niezapomnianego Django Reinharta. Nadal jednak pół wieku po jego śmierci ten rodzaj muzyki jest tu bardzo żywy i nie tylko nie brak naśladowców mistrza, ale wielu muzyków stara się wyrwać spod jego wpływów i tworzyć własną, oryginalną muzykę. Należy do nich niewątpliwie Rafael Fajs, którego już prezentowaliśmy na naszej antenie. Był on obecny na paryskim festiwalu wczoraj. Posłuchajmy jego własnej kompozycji English Morning.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. O 23:00 przed mikrofonem usiądzie Agnieszka Kumor. Do usłyszenia.